Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Krzysztof Bieńkowski, starosta Przasnyski. Witam pana starostę z początkiem nowego tygodnia.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Panie starosto, pierwsze miejsce w Polsce w rankingu podsumowującym wydatki ze środków unijnych na inwestycje. Drugie miejsce w Polsce w rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów w latach 2019-2021. Wysoko. Jak udało się tego dokonać?
Powiat Przasnyski jest niezwykły, ale właśnie przez zaangażowanie swoich ludzi. Wielu dobrych współpracowników mam i dlatego dobrze nam się wiedzie w tych rankingach. One co prawda nie dają nam satysfakcji, tylko tak podsumowują tę pracę, bo największą satysfakcję dają nam te zrealizowane projekty. Dużo inwestycji mamy robionych faktycznie. Jest charówka, wszyscy dają radę. Bardzo się cieszę z tego, że nikt jakby nie dezerteruje. Mamy wspaniałą ekipę zaangażowanych ludzi, pracowników, dyrektorów. Mamy też radnych, którzy popierają nieraz trudne decyzje, ale właśnie pod kątem inwestycyjnym rozwijające powiat. Zostało to jakby przeliczone w przeliczeniu na mieszkańca, zarówno te środki unijne na inwestycje, jak i te po prostu inwestycje w latach 19-21. I wyszło na to, że jesteśmy liderem ogólnopolskim wśród powiatów. No, bardzo się cieszę, jest to satysfakcja nie tylko dla mnie, ale właśnie dla tych wszystkich osób. Zrobiliśmy nawet sobie wspólne zdjęcie, właśnie pracownicy, radni, zarząd, złota drużyna powiatu przasnyskiego. Takie podsumowanie naszej pracy.
Panie starosto, jednocześnie trwają prace samorządowców nad przyszłymi budżetami na przyszły rok i troszeczkę skarżą się samorządowcy, że nie ma pewnych danych, aby stworzyć taki stabilny budżet na przyszły rok. Jak to wygląda w powiecie przasnyskim? Czy państwo już zakończyliście pracę nad budżetem?
Też pracujemy nad tym. Świat się niesamowicie zmienia, więc te dane się mogą też zmienić bardzo drastycznie nieraz, więc my tak naprawdę nie wiemy, co się wydarzy za rok. Próbujemy na podstawie tego, co już wiemy, na podstawie tego, co się może wydarzyć, prognozować te budżety. Na pewno wzrosną wydatki na wynagrodzenia, bo wzrasta też pensja minimalna, na pewno wzrosną wydatki na energię i na tej podstawie kalkulujemy, jak to wszystko pogodzić, spróbować spiąć ten budżet. Wzrastają też koszty obsługi długu samorządów, więc no to są bardzo ciężkie tematy i bardzo ciężkie lata i można powiedzieć, że ciężka kadencja.
A czy uda się zachować ten poziom inwestycyjny w takim razie, skoro tyle nowych kosztów się pojawi?
No będziemy się starali. Staramy się ściągać te środki zewnętrzne na inwestycje, pozyskiwać jak najwięcej tych środków i dokładać swoich. Współpracujemy też z samorządami gminnymi, żeby może one też się zaangażowały w to pokrycie wkładu własnego do tych inwestycji. Jeżeli to się nie uda, no to wiadomo, że wtedy tych inwestycji będzie mniej. No ale staramy się nie zwalniać tempa.
Panie starosto, czy już wiadomo, jakie najważniejsze inwestycje na przyszły rok są planowane w powiecie przasnyskim? Czy one już są na kartach budżetu zapisane?
Jedną z takich najważniejszych inwestycji będzie budowa dróg w powiecie przasnyskim. Chcemy stworzyć taką pętlę, można powiedzieć, że rowerową, ale taką drogową od Przasnysza przez tutaj Bartniki, Święte Miejsce, Lipę do Jednorożca i dalej do Chorzel i z powrotem do Przasnysza. Będzie można się poruszać w bezpieczny sposób pieszo czy rowerowo, bo będą takie właśnie pobocza ze ścieżkami. To jest inwestycja za ponad 23 miliony złotych, więc ogrom środków pójdzie na to. I to będzie nasza główna inwestycja, choć niewiele mniejsza, to środowiskowy dom samopomocy i tutaj też ponad 11 milionów złotych. Głównie to są środki zewnętrzne, ale tam jest też sporo zaangażowanych środków naszych własnych. No i ten budżet oczywiście będzie się koncentrował na tych dużych inwestycjach. Resztę będziemy musieli próbować oszczędzać, tak żeby jakoś przetrwać ten ciężki rok. Ale myślę, że te dwie inwestycje w ogóle nam zmienią też powiat na dużo lepszy.
Chciałabym powrócić do tematu linii kolejowej Serock-Przasnysz. Kilka ładnych dni temu zostały zawarte pierwsze umowy publicznie w Serocku na rynku. O tym rozmawiałam na antenie radia z panem burmistrzem Borkowskim z Serocka. Panie starosto, marzenie się powoli przybliża. Mam wrażenie, że ta inicjatywa jednak ma szansę na realizację.
Wydawało się na początku, tak przynajmniej niektórzy twierdzili, że to mrzonka i że się nie uda. Ale takie poważne podejście samorządowców do tej sprawy zbudowanie takiej koalicji, że wszyscy są za tym, spowodowało, że stało się to możliwe. Ja odwiedzałem również w tej sprawie, no bo każdy był zaangażowany w jakiś sposób. Ja też się zaangażowałem na maksa w tą sprawę, żeby to wypaliło. Odwiedzałem i marszałka Struzika i też rozmawialiśmy o tej sprawie. Prosił, żeby tam była jedność w sejmiku, więc ja rozmawiałem również z radnymi z PiS-u w sejmiku, żeby ponad podziałami popierać ten pomysł. I faktycznie jednogłośnie to poszło. I w sejmiku było poparcie rządu, było poparcie wszystkich samorządów po kolei. Więc coś wspaniałego, niesłychanego. I takie rzeczy, jak się tworzą, to są one zauważane i one budują sukces. I ten sukces udało się osiągnąć. Dostaliśmy 85% z programu Kolej Plus na stworzenie projektu i wykupy gruntów. Więc do 28 roku ten projekt powstanie.
Wszyscy samorządowcy, których pytam o budowę tej nowej linii kolejowej, trzeba to podkreślić, mówią, że będzie to na pewno rozwój gospodarczy, wzrost rozwoju gospodarczego na terenach tych gmin, tych samorządów, które są zainteresowane po prostu realizacją inwestycji. No
tak, bo to komunikacja generalnie pozwala na rozwijanie się gospodarki w danym regionie i tutaj na to liczymy. Przedsiębiorcy już nas dopytywali wcześniej, albo potencjalni przedsiębiorcy o taką linię kolejową, więc to będzie spełnienie tych oczekiwań przedsiębiorców, a jak są przedsiębiorcy, jest praca i każdy zostaje na miejscu, bo my nie chcemy, tak jak mówiłem, przy podpisywaniu tej umowy jako przedstawiciel samorządowców, my nie chcemy się wyprowadzać. Chcemy mieszkać tu, gdzie mieszkamy. Nasze dzieci, żeby tu mieszkały, żeby można było tu żyć na północnym Mazowszu, a niekoniecznie wszyscy muszą się przeprowadzić do Warszawy. Jak stworzymy dobrą komunikację, to każdy może mieszkać w swoim miejscu urodzenia, a dojeżdżać po różne usługi, czy wykształcenie, czy cokolwiek w różne miejsca Polski. Musimy tak to skomunikować, żeby w centrum Europy, w którym się znajdujemy, można było swobodnie się poruszać i przemieszczać.
Inny aspekt, który podejmują samorządowcy, to właśnie to uniknięcie wykluczenia komunikacyjnego poprzez budowę linii kolejowej, ale będąc przy tym temacie, jeszcze chciałabym nawiązać, panie starosto, do innej linii, która jest, czy już jest, czy będzie odtworzona, Ostrołęka-Chorzele. Proszę powiedzieć nam coś o tym odcinku.
Tak, to jest linia kolejowa, która kiedyś już istniała. Została w pierwszej kadencji naszego samorządu zamknięta. 20 lat temu ostatni pociąg przejechał. Też starania, można powiedzieć, łączące zarówno rząd, jak i samorząd, bo tutaj samorząd województwa mazowieckiego był w to zaangażowany, bo tam środki unijne wchodzą w grę. I rząd bardzo intensywnie zabiegał o to, żeby tę linię 35, czyli z Ostrołęki w kierunku Szczytna, a przechodzącą właśnie przez Chorzele, przez nasz powiat od strony północnej, żeby ją reaktywować. Udało się też porozumienie i też nie powiem, że swojej cegiełki nie dołożyłem do tego. Bardzo się cieszę, że to ruszyło, że była zgoda właśnie tych podmiotów. I przy podpisaniu umowy byłem obecny, mówiłem mieszkańcom, że to będzie, że to jest możliwe. Nie wierzono mi, zarzucano, że to jest bajka, bujda na resorach, a się okazało, że już teraz tory są zbudowane. Pociągi serwisowe już się przemieszczają po tych torach, a w 2023 roku mają ruszyć już normalne przejazdy osobowe, które ma zapewnić marszałek województwa, więc wszystko idzie zgodnie z planem. Bardzo się też cieszę, wywalczyliśmy jeszcze w międzyczasie dodatkowy przystanek, peron w Raszujce jest zbudowany, także naprawdę mieszkańcy czekali na to bardzo długo i kolej jest bardzo popularna wśród mieszkańców.
No i od początku powstania kolei, tam gdzie pojawiały się tory, tam był rozwój.
Dokładnie.
Już nie muszę tutaj dodawać, że co działo się na Dzikim Zachodzie, Ameryki Północnej, prawda? Tak. Kiedy kolej powstawała, jak tworzyły się duże miasta. Cywilizacja po prostu powstaje. To mówiąc już, panie starosto, o tych poczynaniach na rzecz rozwoju połączeń, powiedzmy jeszcze o liniach autobusowych, o które pan zabiega, aby nowe linie powstawały, aby więcej autobusów było, no bo jednak troszeczkę jeszcze do tej linii Serock-Przasnysz brakuje lat. No tak. Coś trzeba po drodze mieszkańcom zaproponować.
My w ramach powiatu otworzyliśmy 7 takich linii dofinansowanych z rządowego funduszu tych przewozów autobusowych i te linie są w tych miejscach, gdzie nie kursują komercyjne autobusy. Złożyliśmy teraz też w nowym naborze, do 4 listopada było składanie, złożyliśmy też o przedłużenie tego programu dla powiatu przasnyskiego. Niektóre nawet gminy z naszego powiatu się w to włączają. Ale zależy nam też na takich połączeniach wychodzących poza powiat i tutaj już kończy się nasza moc sprawcza, bo mieszkańcy oczekują, że będą takie linie z Przasnysza do Ciechanowa, czy też z Mławy do Ostrołęki przez Przasnysz. To by też otwierało takie okno na świat dla naszych mieszkańców. I tutaj były moje monity do samorządu województwa mazowieckiego, ale była też ostatnio petycja mieszkańców Przasnysza w tej sprawie. I co mnie bardzo ucieszyło, Sejmik Województwa Mazowieckiego też poparł tę petycję jednogłośnie i chciał, żeby wpisać tą linię do planu przewozów na Mazowszu, a to otworzy drogę do utworzenia takich linii przez, czy dofinansowania przez samorząd, czy występowania o taką linię do rządu.
Panie starosto, niech się rozwija oczywiście łączność ziemi przasnyskiej z różnymi regionami Polski, bo tak jak już powiedziałam, to wykluczenie komunikacyjne jest znakiem XXI wieku, ale chciałabym też porozmawiać o innych instytucjach, jednostkach powiatu przasnyskiego, między innymi o sytuacji w szpitalu. Co się dzieje w szpitalu, że dług się pojawił znaczący?
No dług faktycznie zaczął w tym roku nam narastać. Do września mamy wynik finansowy minus 5 milionów 260 tysięcy, więc ogromne zadłużenie powstało w tym roku. I tutaj nowy dyrektor, dotychczasowy właśnie był do września, do końca września, nowy dyrektor będzie miał trudne zadanie, bo musi pogodzić te przychody z kosztami. Te koszty są w szpitalach ogromne. To są koszty i wynagrodzeń. Były podpisane podwyżki też dla personelu od lipca. To wszystko sprawia, że te przychody z kosztami nam się rozjeżdżają, a wtedy jest niebezpieczeństwo większego zadłużenia szpitala, a co może prowadzić do jego zamknięcia. Tak więc my tutaj będziemy mieli przed nowym dyrektorem ciężkie zadanie postawione, żeby uratował szpital, uratował tę sytuację, poprawił ją. Oczywiście rozmawiamy w tej sprawie i z rządem, i z NFZ-em, żeby ta strona przychodowa odpowiadała bardziej tym kosztom coraz większym. Mam nadzieję, że to się wszystko jakoś zbilansuje i będzie można spokojnie myśleć o przyszłości szpitala.
A kiedy nowy dyrektor? Kiedy poznamy? Nowy, stary czy zupełnie nowy?
Konkurs będzie ogłoszony, także zapraszamy wszystkich kandydatów do składania swoich ofert. Potrzebne oczywiście wykształcenie, jakieś doświadczenie też w zarządzaniu. Najważniejsze to, żeby później to zrealizować, te swoje dobre pomysły i koncepcje, tak żeby to wszystko grało. Kandydatów, no mam nadzieję, że będzie kilku, ale zawsze jest ciężko tych kandydatów, bo to nie jest łatwy kawałek chleba.
Panie starosto, czy w takim razie budowa nowego pawilonu w szpitalu jest zagrożona w Przasnyszu?
A nie, absolutnie nie. Tutaj inwestycja, na którą dostaliśmy środki od wojewody, 5 milionów złotych, tu cały czas idzie pełną parą. Wykonawca wywiązuje się z tych wszystkich terminów, te roboty idą zgodnie z harmonogramem i te 5 milionów mamy rozliczyć do końca roku i wygląda to, że nie będzie ten termin zagrożony, także wszystko tu będziemy mieli stan surowy zamknięty, zrobiony w ramach tej inwestycji i wtedy będziemy się starali o kolejne środki na wyposażenie, na wykończenie, już takie dopieszczenie tego oddziału, żeby nam powstał oddział, który może być zakaźny, a może być też dla opieki senioralnej przeznaczony.
Bardzo dużym zainteresowaniem ta wiadomość, duże zainteresowanie ta wiadomość zyskała, iż właśnie powstaje zupełnie taki nowy typ oddziału. Myśli pan, że to pozwoli wyjść z jakimiś nowymi propozycjami do pacjentów, ale też pozyskania środków, no bo jednak zarabiają teraz szpitale na czymś, co przynosi dochód.
Generalnie zawsze trzeba dostosować swoją ofertę do tego, co jest na rynku. Coraz więcej jest pacjentów takich już wiekowych, którzy potrzebują tej opieki długoterminowej. Można powiedzieć, że są w kiepskim stanie, chcielibyśmy ich doprowadzić do stanu takiej samodzielności, czyli na tyle ich wyleczyć, żeby stanęli na nogi. Nie zawsze się to da, ale jest to leczenie specyficzne, długoterminowe, wymagające takiej czułości, można powiedzieć, bo każdy pacjent, a szczególnie ten senior, potrzebuje takiej czułości, bliskości. I tutaj z takimi usługami medycznymi trzeba wyjść naprzeciw ludziom. To, że zdarzają się i będą zdarzać pewnie pandemie, epidemie, to jest taki też sygnał dla nas, że oddzielny budynek, oddzielny oddział, samodzielnie funkcjonujący, też w razie czego może być szybko zmieniony w razie kryzysu jakiegoś na taki właśnie oddział. Także jest to bardzo dobry kierunek, wyczuwający to, co się dzieje na rynku, czyli te potrzeby seniorów z jednej strony i te potrzeby związane z epidemią.
Jeszcze o bezpieczeństwie chciałabym z panem porozmawiać. Listopad to taki czas, kiedy poprzez właśnie podróże, chociażby 1 listopada na groby, mówimy o bezpieczeństwie, o wypadkach, o tym, co dzieje się na drogach. Ale nie tylko. Bezpieczeństwo to także inne zagadnienia. Odbyła się debata, przesnyska debata o bezpieczeństwie. Jakie są jej efekty, jakie są w ogóle wnioski wyciągnięte?
Była to rozmowa z młodzieżą, byli też seniorzy, dorośli. Nie jest tak, że całe miasto przychodzi na taką debatę, każdy ma inne spostrzeżenia. Można je zaznaczyć w takiej mapie bezpieczeństwa, mapie interaktywnej w internecie, gdzie policja zbiera te dane dotyczące bezpieczeństwa. No my jako samorząd staramy się, żeby budować bezpieczne przejścia dla pieszych, oświetlone, żeby chodniki były, ścieżki rowerowe i tak dalej, czyli te poruszanie się po drogach, żeby było bezpieczne, jak jest jakieś niebezpieczne skrzyżowanie, żeby je oznaczyć właściwie i kierowców szczególnie uwrażliwić na to, co się dzieje na drodze. I te tematy były poruszane, no ale były poruszane też tematy przemocy domowej. Niektórzy to tam nazywają przemoc rodzinna, ja to nazywam przemoc domowa, bo to niezależnie od tego, kto w tym domu mieszka, czy to jest rodzina, czy nie, to zdarzają się takie sytuacje. Ale bardzo często wyszło w tej debacie też, jest to skutek nadużywania alkoholu czy narkotyków, używania narkotyków. I tutaj ja kiedyś w rozmowie z samorządowcami na takiej komisji bezpieczeństwa też to wyszło w takich diagnozach, apelowałem o to, żeby sprzedaż alkoholu tą nocną ograniczyć i to znacząco, albo żeby w ogóle była tylko w niewielu punktach ta sprzedaż nocna alkoholu, bo to powoduje, że prawda, te sytuacje niebezpieczne pojawiają się w przestrzeni miejskiej, w ogóle w całym powiecie, pewnie nie tylko w naszym, ale w każdym powiecie, w każdym mieście. Jeżeli jest tego alkoholu za dużo, my ponosimy później jako społeczeństwo ogromne środki. Ogromne środki finansowe na funkcjonowanie policji, do dodatkowych patroli, na funkcjonowanie szpitala, obsługę tych wszystkich pobitych, zranionych i tak dalej, na funkcjonowanie prokuratury, sądów i tak dalej. To są ogromne koszty, a trzeba było doprowadzić do takiej sytuacji, żeby te spożywanie alkoholu na przykład ograniczyć, tak? Są do tego mądre rozwiązania stosowane w Skandynawii czy w państwach zachodnich, gdzie tego alkoholu nieraz za dużo się sprzedawało, prawda? U nas tych małpek jest na potęgę sprzedawane. Każdy nie zwraca na to uwagi, ale jakby popatrzeć w te rowy, w te nasze trawniki, to widać plagę tego.
Wie pan, pojawiło się nowe pojęcie, zestaw spacerowy, czyli małpka i piwo na czas spaceru dla niektórych osób.
To jest tragiczne, a później są przypadki
w pracy.
Nie musimy
po rowach szukać, wystarczy po parku się przejść też.
Dokładnie, a później w pracy taki pracownik co jest wart, albo zrobi jeszcze komuś krzywdę i tak dalej. To wszystko wpływa na bezpieczeństwo nasze. To nie są osoby, które myślimy, że to są osoby pijane.
No właśnie mówię, to nie chodzi o osoby śpiące gdzieś w rowie, tylko to są osoby funkcjonujące.
To są często nasi kierowcy autobusów, to są często nasi lekarze, pracownicy, nauczyciele i tak dalej, i tak dalej. Problem alkoholizmu dotyka każdego. Ja będę na to zawsze uczulał, bo jestem wielkim zwolennikiem nie picia alkoholu, ale to nie o to chodzi. Chodzi ogólnie o dobro społeczne. Można używać alkoholu, ale to trzeba zrobić tak z głową, żeby to było korzystne i dla tego, kto zażywa alkohol i dla tych wszystkich, którzy go otaczają.
Ale obserwatorzy, panie starosto, też mówią, że, bo ten temat już od kilku tygodni funkcjonuje w przestrzeni publicznej, żeby jednak nocą ograniczyć sprzedaż. Kraków o to walczy,
no,
inne duże miasta turystyczne.
Sprawa,
ale obserwatorzy mówią, że pojawi się nowy problem. Wrócą meliny, nielegalna sprzedaż alkohola, więc policja będzie miała dodatkowe też zajęcie.
Ale wie pani,
chyba
to
trudno
trzeba,
będzie to rozwiązać.
Pani redaktor, to trzeba tak, ja to biorę zawsze na własnym przykładzie, próbuję to analizować. czy ja bym poszedł do jakiejś meliny, pijąc, nie wiem, przykładowo ze szwagrem alkohol wieczorem, gdzieś spotkaliśmy raz na rok. No nie, nie bardzo, tak? Planuję wcześniej jakąś imprezę, wcześniej planuję, ile my możemy wypić, żeby było normalnie, tak? I wtedy do tych naszych planów kupujemy alkohol. Oczywiście ja nie kupuję alkoholu, jestem niepijący, ale nie w tym rzecz. Chodzi mi o takie rozmyślania, żeby sobie w głowie to ułożyć. Na pewno wiele osób z tych, którzy dzisiaj pójdą sobie do tej Żabki, która jest na każdym rogu, czy do jakiegoś innego sklepu, no, będzie się wstydziło chodzić do jakiejś meliny, czy do jakichś tam ludziach, żeby kupić nielegalnie alkohol. To już nie będzie takie łatwo dostępne. Nie
terapeuci takie... mówią, że ta małpeczka niestety wiele złego poczyniła,
najwięcej
jeśli chodzi o terapię.
Kobiet,
tak, że to jest w tej chwili największy problem, bo nie, po te pół litra może by ta osoba nie wyszła, a po małpeczkę tak.
No, im większa butelka, tym właśnie lepiej, tak? Bo tylko się kupuje na specjalną imprezę, okazję, a te małpeczki...
Panie nie... starosto, a jak pan ocenia ten stan bezpieczeństwa w powiecie? Jest
Myślę,
to
że
dobra
bardzo
sytuacja?
Dobrze jest w powiecie. W Przasnyskim jest bardzo dobrze, jest mało takich zdarzeń związanych z rozbojami. Ja pamiętam powiat Przasnyski z młodości swojej, to było tragicznie, tak? Tam były grupy zorganizowane, które...
Takie uwarunkowania historyczno-kulturowe trochę, tak?
Tak, to było straszne. Teraz jest no, bardzo, bardzo dobrze, można tak powiedzieć. Zdarzają się jakieś grupy przyjezdnych przestępców, ale to rzadko. Zrobiliśmy monitoring w całym mieście, bo to miasto zrobiło, my jako powiat trochę pomogliśmy w tej sprawie, ale to też robi dobrą robotę, bo wszystkie wlotówki z miasta są okamerowane, można sprawdzić, co to za ekipa wpadła i obrabowała jakiś dom, więc to wszystko eliminuje te akcje, powoli dochodzimy do coraz większego bezpieczeństwa. W tym roku nawet tych wypadków, w tym mijającym roku było mniej wypadków śmiertelnych, więc no, są i takie aspekty. No, trzeba się starać, wszyscy muszą w tym kierunku podążać. Są organizacje pozarządowe, które u nas też działają na rzecz bezpiecznej jazdy i tak dalej, AMK Rzemieślnik. One też starają się promować właśnie te bezpieczeństwo na drodze i podpowiadać samorządom, policji, co można jeszcze zrobić. Te wszystkie akcje badające trzeźwość kierowców, to właśnie powoduje, że się zwiększa bezpieczeństwo i w powiecie przasnyskim je oceniam bardzo wysoko.
Panie starosto, to jeszcze dwa tematy. Myślę, że tak już krótko powiemy, ale chciałabym zapytać o budżet obywatelski powiatu przasnyskiego, bo pan wyraźnie podkreśla w wypowiedziach, że no nabiera on mocy i rozpędu, że zaczyna się sporo dziać wokół tej inicjatywy.
No, jeśli chodzi o budżet obywatelski, faktycznie jest to jeden z niewielu powiatów, który wprowadził taki budżet obywatelski i się on rozpędził. Zaczynaliśmy w pierwszym roku od jednego projektu, teraz mamy ich kilka. Zwiększyliśmy też budżet ze 150 tysięcy rocznie na 250 tysięcy, więc tu będzie też można więcej zrealizować. Mieszkańcy zgłaszają, głosują i faktycznie najwięcej tych głosów jest przez internet, więc to zaangażowanie jest mobilne. Każdy walczy o swoją gminę. Jest też pola powiatowa, w której zwyciężyła ostatnio teraz taka zielona oaza przy naszym lodowisku. Powstanie przy zespole szkół powiatowych takie miejsce wypoczynku, rekreacji zielone. Także bardzo są różnorodne projekty związane też z kulturą naszą, z bezpieczeństwem, uczeniem dzieci bezpieczeństwa. To wszystko wpływa na to, że mieszkańcy się angażują, wymyślają projekty i na nie głosują.
I jeszcze już na zakończenie chciałabym zapytać o nową partię firm, które pojawiły się w powiecie przasnyskim. Wszyscy wiemy, że stawia pan na rozwój przedsiębiorczości, przyczyniając się do tego, że firmy chętnie inwestują. Proszę powiedzieć, jakie firmy i czy to jest taki stały przychód ilości firm na terenie powiatu?
My te firmy staramy się dofinansować właśnie ze środków unijnych. To są firmy, które zakładają osoby bezrobotne. W naszym Centrum Aktywizacji Biznesu, które stworzyliśmy przy Starostwie Powiatowym, szkolimy te osoby, żeby te firmy, które tworzą, były i otwarte w sieci, żeby te firmy były stabilne, żeby się utrzymały nie tylko przez rok, tylko dużo dłużej i faktycznie nam to wychodzi. Te firmy są, działają nie tylko przez rok i się zamykają, tylko działają dużo, dużo dłużej. Prowadzimy takie sobie statystyki dla swojego wglądu. Szanowni Państwo, no można powiedzieć, że powiat przasnyski stoi przedsiębiorczością tą drobną, bo najwięcej firm zatrudnia właśnie naszych mieszkańców, to właśnie te drobne firmy. Są też giganci, prawda? Są też duże firmy, które napędzają to naszą rozpoznawalność i naszą gospodarkę, ale jest mnóstwo takich drobnych przedsiębiorców. Ja uczyłem przedsiębiorczości w szkole, więc mi na tej przedsiębiorczości bardzo, bardzo zależy i zawsze podkreślam i będę to podkreślał, że przedsiębiorczość i polskie wojsko to są dwa takie główne filary, na których stoi nasza niepodległość. I tym młodym przedsiębiorcom też to tłumaczę, że to są niezwykli ludzie, którzy podjęli odważne wyzwanie. A że mamy na to środki, mówię, unijne albo z Funduszu Pracy ewentualnie, czy część swoich, to staramy się tak zagospodarować, żeby powstawały te nowe firmy. Powstają w różnych branżach usługi kosmetyczne, czy to są usługi remontowe, bardzo często budowlane. Czasami to jest handel, tak, w mniejszym stopniu, ale myślę, że takie właśnie przyszłościowe, które powodują, że ta firma znalazła niszę na rynku, że jest taka potrzeba, a jest, jak widać na rynku, dużo takich potrzeb związanych z budowlaną branżą. I one, te firmy faktycznie funkcjonują przez długie lata później.
No to wszystko prowadzi oczywiście do zmniejszenia ilości osób bezrobotnych. Panie starosto, jeszcze ponad półtora roku do wyborów samorządowych, a już widzimy pewne nastroje, jeśli chodzi o aktywność samorządowców. Czy pan w powiecie przasnyskim także już te wybory czuje?
No jeszcze nie czuję, co nie znaczy, że kampania nie trwa, bo kampania tak naprawdę zaczyna się pierwszy dzień po wyborach. Ja to jakby dlatego nie czuję zbliżających się wyborów, bo cały czas mam jakby dyskusję, tak to ładnie określę, z opozycją non-stop. W internecie jakieś konta powstają, często anonimowe albo udające niezależne, anonimowe, które napędzają tą lokalną politykę i taką krytykę. Ja to odbieram z kolei jako motywację dla siebie, żeby być jeszcze lepszym i odpowiadać swoimi działaniami na tą krytykę, a nie swoimi słowami, bo na to nie mam za bardzo czasu. Chociaż no, próbuję zawsze ten czas znaleźć w mediach społecznościowych, żeby pokazywać tą pracę, żeby opowiadać o tym, co się dzieje w samorządzie. Ostatnio nawet konto na TikToku założyłem, żeby nadążać na tym, bo młode pokolenie sięga właśnie często po takie nietypowe portale społecznościowe, więc tam też trzeba dotrzeć. Czy to jest kampania? Myślę, że po części tak, ale tak naprawdę to jest przedstawienie tego, co się robi i co by się chciało zrobić. Albo odpowiadanie na pytania, dlaczego czegoś nie można zrobić.
No, panu jeszcze oczywiście przybyło zarządzanie Prawem i Sprawiedliwością tutaj na tym terenie.
Tak, tutaj też mamy swoje profile.
Swoje obowiązki też.
I na pewno będziemy się spotykać też z mieszkańcami. W każdej gminie chcemy się spotykać, więc tutaj tych spotkań nasi mieszkańcy mogą się spodziewać wielu i że do każdej gminy dotrzemy na pewno.
Ale dzisiaj o sprawach powiatu przasnyskiego rozmawiałam z panem Krzysztofem Bieńkowskim, starostą. Bardzo dziękuję, panie starosto,
dziękuję
za rozmowę.
Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
Barbara Tokarska-Wójciak, do usłyszenia państwu.